Wstęp do Księgi Rut.
Nazwa księgi wywodzi się od imienia głównej bohaterki opowiadania o dziejach pewnej rodziny judzkiej z Betlejem, przebywającej na emigracji w Moabie. Po śmierci męża i dwóch synów, matka rodziny, Noemi, wraz ze swą synową Rut powraca do Betlejem. Na zasadzie prawa wykupu i za staraniem Rut poślubia ją krewny jej zmarłego męża Booz. Obed, zrodzony z tego małżeństwa, przedstawiony jest w genealogii Peresa jako dziadek Dawida. Osnową księgi było niewątpliwie ludowe opowiadanie, które opracowano dość starannie pod względem literackim, zwłaszcza charakterystyki osób. W ten sposób powstał opis zbliżony do rodzaju literackiego noweli. Główną jej myślą jest opieka Boga nad każdym, kto poddaje się jego kierownictwu i wypełnia starannie swe obowiązki. Nadto zawiera księga kilka wątków doktrynalnych o znaczeniu ubocznym, jak na przykład uniwersalizm, pochwałę stanu wdowiego, wczesną historię dynastii Dawidowej i jej prawo następstwa na terenie byłego pokolenia Efraima, podkreślenie zanikającego prawa lewiratu oraz być może protest przeciw potępieniu małżeństw mieszanych przez Ezdrasza i Nehemiasza. Jakkolwiek samo opowiadanie sięga z pewnością okresu monarchii, opracowano je w dzisiejszej formie poniewoli babilońskiej. Pewne właściwości językowe oraz przynależność do pism w Biblii hebrajskiej wskazuje na koniec V lub IV wieku jako najprawdopodobniejszy okres powstania księgi. Przy tej sposobności dodano zapewne końcową genealogię. Liturgia synagogalna zaliczyła księgę do 5 zwojów świątecznych. Czytano ją w pięćdziesiątnicę, czyli w święto tygodni. Kanon chrześcijański natomiast umieścił ją wśród wczesnych ksiąg historycznych, biorąc pod uwagę wątek opowiadania nawiązującego do okresu sędziów. Godnym uwagi jest fakt wymienienia Rut w rodowodzie Chrystusa według Mateusza jako jednej z 4 kobiet.
Dodatek do ksiąg Samuela i Rut. Bez wątpienia centralną postacią usłyszanych ksiąg, pierwszej i drugiej Samuela oraz Rut, jest król Dawid. Co więcej, razem z Abrahamem i Mojżeszem należy on do starotestamentalnych filarów wskazujących na przyszłego Mesjasza. Sama obszerność dziejów Dawida świadczy o jego wybitnej roli, jaką odegrał w historii zbawienia. Życiorys tego drugiego z kolei króla narodu wybranego należy do najdokładniejszych. Poświęcono mu 62 rozdziały w tych 3 księgach. Dla porównania życie Pana Jezusa opisane jest w 89 rozdziałach 4 Ewangelii. Dzieje Dawida kapitalnie streszczają, co Bóg objawił człowiekowi w związku z jego grzechem. Sam Pan zechciał, aby mógł on stać się dla nas przykładem. Niewiele jest takich postaci, które jak Abraham, Mojżesz i Eliasz, Chrystus uznał za godne naśladowania. Historia Dawida to może najbardziej wymowna historia ze Starego Testamentu. W niezwykłych okolicznościach, kiedy stary Samuel szuka nowego władcy, którego mógłby namaścić w miejsce odrzuconego Saula, Jahwe wskazuje 20-letniego chłopca o rudych włosach, pięknych oczach i pociągającym wyglądzie. Bogu podoba się w nim jednak nie to, co widoczne dla oczu, ale to, co znalazł w Dawidowym sercu. Po niedługim czasie jeden ze sług Saula odkrywa w Dawidzie wiele talentów. Jest dzielny i odważny, roztropny w słowach, a ponadto umie wspaniale grać i śpiewać. Ta ostatnia umiejętność przywodzi Dawida na dwór królewski. Tutaj oddziałuje on swoją muzyką na nasilające się u Saula zaburzenia nerwowe, kojąc dziwną depresję. Tak zaczyna się wielka przyjaźń z królem, który pokochał Dawida jak własnego syna. Po niedługim czasie zwraca się przeciw niemu z szaleńczą nienawiścią, widząc w nim rywala o władzę. Zwróćmy uwagę na tę cechę charakteru Dawida, która pozwala widzieć w nim obraz przyszłego Zbawiciela. Chodzi o człowieka z sercem bogatym w miłość przebaczającą. Niech nam w tym pomoże Bernard Brough, podsuwając myśli, które zawarł w książce Znak Przebaczenia. Najpierw wspomnieć należy, że Dawid to człowiek według Bożego serca, spontanicznie pojmujący drogę swego życia. Można by o nim powiedzieć, że ma powołanie. Powiodło mu się w życiu. Dawid nie stara się zabezpieczyć sobie łaski Boga w przeciwieństwie do Saula, który chciał za wszelką cenę go sobie zjednać i za pomocą magii wywierać na niego presję, na przykład przed bitwą. Kiedy Bóg go opuścił, Saul gotów był wszystko zrobić, żeby dał się przejednać. Dawid przeciwnie, nic nie robi, żeby chronić siebie. Kiedy na przykład znajduje Saula śpiącego w jaskini, nie zabija go, podczas gdy Saul czyha na jego życie. Dawid nie zawdzięcza samemu sobie ocalenia, ale zdaje sobie sprawę, że Bóg jest po jego stronie, ponieważ czuje się zależny od Boga. Jest przed Bogiem jak dziecko, tańczy przed Nim, cieszy się Jego łaskawością, chociaż nie starał się jej zdobyć własnymi siłami. Przypatrzmy się Dawidowi w chwili, kiedy odkrywa w sobie niepokój. Historia jego grzechu ma miejsce podczas nieobecności w stolicy wojsk królewskich. Pod wodzą dzielnego Joaba wyruszyły one na wojenne podboje, atakując jedno z warownych miast Amonitów, odległe od Jerozolimy o 110 kilometrów w kierunku wschodnim. Była wczesna wiosna, początek nowego roku, a więc kwiecień. Grzech jest dosyć paskudny. Dawid przywłaszczył sobie żonę jednego ze swych poddanych, Uriasza. A kiedy ta spodziewa się dziecka, Dawid stara się usunąć męża i tak wszystko urządza, żeby posłać go na śmierć. Istotnie Uriasz ginie w walce, a Dawid może już sobie spokojnie zatrzymać jego żonę. Pytanie, wobec którego staje Dawid, z jednej strony wynika z interwencji Boga, a z drugiej strony nasuwa się na skutek biegu wydarzeń. Najpierw interweniuje sam Bóg. Z jego natchnienia przychodzi do Dawida prorok Natan i opowiada mu przypowieść o dwóch posiadaczach owiec. Dawid nie rozumiał jeszcze wtedy, że od chwili popełnienia grzechu rozminął się z celem swego życia. Dopiero po interwencji proroka zobaczy, jak bardzo się zaplątał. Tak więc prorok Natan opowiada mu historię o pewnym człowieku, który miał dużo owiec. W tym samym mieście żył pewien biedak, który miał tylko jedno małą owieczkę. Traktował ją jako dziecko i poił mlekiem, a ona spała u jego boku. Tymczasem bogacz musiał ugościć przyjaciół i żeby przygotować ucztę, zabrał jedyną owieczkę biedakowi. Słysząc to Dawid, który był szlachetny, ale zaślepiony w stosunku do siebie, wstaje i woła oburzony: ten człowiek zasługuje na śmierć. Wtedy Natan oświadcza: ty jesteś tym człowiekiem. Zabrałeś Uriaszowi żonę. Ale pytanie nasuwa się również na skutek biegu wydarzeń. Dziecko, które urodziło się Dawidowi, jest ciężko chore. Dawid modli się, pości i płacze. Nurtują go pytania: co będzie z moim życiem? Czy przyjdzie teraz na mnie pomsta Boga? Czy zwróci się ku niemu jego gniew? Jak długo będę spłacał swój dług? Dziecko umiera, a jednak Dawid nie chce, żeby ludzie trwali w przygnębieniu. Pokłada przecież ufność w Bogu. Jednak pytanie postawione przez wydarzenia wyraźnie się pogłębia. Wszystko służy do jego przekazania. Ojcostwo Dawida, życie małżeńskie, życie rodzinne, stanowisko, polityka. I tak jego córka zostaje zgwałcona przez jednego ze swoich braci, którego z kolei zabija starszy syn Absalom. Ten ostatni dokonuje podziału królestwa i wypędza ojca ze stolicy. Nie zmienia się serce Boga. Jeżeli coś może je wzruszyć, to właśnie sytuacja człowieka niesłusznie prześladowanego, który zdaje się na jego sprawiedliwość. Dawid przekonał się już o tym, kiedy ścigał go Saul. Obecnie jednak staje przed nowym pytaniem z powodu swego grzechu. Czy może nadal liczyć na Boga ten, który przez grzech zlekceważył Pana wiernego, Boga? Czy może jeszcze liczyć na jego pomoc w dniu, kiedy własny jego syn zwraca się przeciwko niemu, aby mu wydrzeć królestwo? Czy to nie sam Bóg teraz go ściga? Zobaczmy, jaka jest po grzechu i po pytaniu odpowiedź Boga. Oto człowiek przez niego wybrany, wyposażony szczodrze i uprzywilejowany od strony religijnej i ludzkiej, pierwszy człowiek, który zdołał zjednoczyć lud Boży i umiał ten lud, swój lud, oddać Bogu. I oto człowiek ten znajduje się w sytuacji, kiedy utraciwszy wszystko, nie widzi przed sobą drogi i nie wie, co z nim będzie dalej. Kim jest Bóg? Jaki czeka go teraz los? Co stanie się z jego życiem, z jego rodziną, z jego ludem? Odpowiedź nie przyjdzie jednak z zewnątrz, w oderwaniu od tego, co stanowi wątek jego życia. Nie przyjdzie również w postaci pewności, którą Dawid mógłby sam starać się zdobyć.
Księga Rut. Noemi i Rut. W czasach, gdy rządzili sędziowie, powstał głód w kraju. Z Betlejem Judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona Noemi, jego dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratyjczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali. Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około 10 lat. Obaj, tak Machlon, jak i Kilion, również zmarli, a kobieta pozostała przeżywszy obu swych synów i swego męża. Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowie, aby wrócić z ziemi Moabu, ponieważ usłyszała na ziemi Moabu, że Jahwe nawiedził swój lud, dając mu chleb. Wyszła z tej miejscowości, którą tam zamieszkiwała, obie jej synowe z nią, i wyruszyły w drogę powrotną do ziemi Judy. Powiedziała Noemi do obu swych synowych: odejdźcie, wróćcie każda do domu swej matki, a Jahwe niech postępuje z wami według swej dobroci, tak jak wy postępowałyście wobec zmarłych i wobec mnie. Niech sprawi Jahwe, abyście osiągnęły spokojne miejsce, każda w domu swego męża. Ucałowała je, ale one zaczęły głośno płakać, mówiąc do niej: nie, my wrócimy z tobą do twego narodu. Noemi powiedziała: wróćcie, córki moje, czemu idziecie ze mną? Czyż mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy mogliby zostać waszymi mężami? Wróćcie, córki moje, odejdźcie, jestem bowiem zbyt stara, aby wyjść za mąż. A jeśli bym nawet powiedziała: mam nadzieję, że jeszcze tej nocy będę miała męża i zrodzę synów, to czyż czekałybyście na nich, aż dorosną? Czyż dla nich wyrzekłybyście się małżeństwa? Nie, moje córki, jestem bowiem jeszcze nieszczęśliwsza od was, gdyż podniosła się przeciw mnie dłoń Jahwe. Znowu zaczęły głośno płakać. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut pozostała przy niej. Oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do swego Boga, powiedziała Noemi do Rut. Wracaj i ty za twą szwagierką. Odpowiedziała Rut: nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Jahwe to uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. Noemi, widząc, że Rut uporczywie obstaje przy tym, aby iść z nią, przestała mówić do niej o tym. Poszły we dwie, aż doszły do Betlejem. A gdy weszły do Betlejem, zawrzało o nich w całym mieście, a kobiety mówiły: więc to jest Noemi. Powiedziała do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie Mara, bo Wszechmogący napełnił mnie goryczą. Pełna wyszłam, a pustą sprowadził mnie Jahwe. Czemu nazywacie mnie Noemi, gdy Jahwe wydał świadectwo przeciw mnie, a Wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą? Wróciła więc Noemi, a z nią była Rut Moabitka, jej synowa, która przyszła z ziemi Moabu. Przyszły zaś do Betlejem na początku żniw jęczmienia. Rut na polu Booza. Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się Booz. Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, który mi pozwoli na to. Idź, moja córko, odpowiedziała jej Noemi. Rut wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem tak się stało, że było to pole Booza, który był z rodu Elimeleka. A oto Booz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: niech Jahwe będzie z wami. Niech błogosławi ci Jahwe, odpowiedzieli mu. Zapytał Booz swego sługę pilnującego żniwiarzy: czyja jest ta młoda kobieta? Odpowiedział sługa pilnujący żniwiarzy: to jest młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi Moabu. Powiedziała ona: pozwólcie mi szukać i zbierać kłosy za żniwiarzami. Przyszła i pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki. Powiedział Booz do Rut: słuchaj dobrze, moja córko, nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze, idź za nimi. Oto kazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy. Wtedy Rut padła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi i zawołała. Dlaczego jesteś dla mnie życzliwy? Tak ze mną postępujesz, choć jestem obcą. Odpowiedział jej Boaz. Oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża. Opuściłaś ojca swego i matkę swoją i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. Niech cię wynagrodzi Jahwe za to, coś uczyniła, i niech będzie pełna twoja nagroda u Jahwe, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Obyś był dla mnie życzliwy, panie mój, powiedziała. Oto uspokoiłeś mnie i przemawiałeś z dobrocią do swej służebnicy, chociaż nie jestem nawet równa jednej z twoich służących. W czasie posiłku powiedział do niej Boaz. Podejdź tu i jedz chleb, maczając swój kawałek w kwaśnej polewce. Usiadła więc koło żniwiarzy, a Boaz dał jej prażonych ziaren. Jadła je, a gdy nasyciła się, resztę zatrzymała. Potem wstała zbierać kłosy. Boaz wydał polecenie swoim sługom. Wolno jej zbierać kłosy nawet między snopami, wy zaś nie czyńcie jej wstrętów. Co więcej, wyrzucajcie dla niej kłosy z pokosu i pozostawiajcie, żeby je mogła zebrać. I nie krzyczcie na nią. Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora, a gdy wymłóciła kijem to, co zebrała, było około efy jęczmienia. Wziąwszy go, poszła do miasta i zobaczyła jej teściowa to, co zebrała. Wtedy Rut wyjęła i dała jej to, co pozostało jej z posiłku. — Gdzie zbierałaś dzisiaj kłosy? — zapytała ją teściowa. — Gdzie pracowałaś? — Niech będzie błogosławiony ten, który zaopiekował się tobą. Wtedy wyjawiła swej teściowej tego, u którego pracowała, mówiąc — Człowiek, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz, powiedziała Noemi do swej synowej. — Niech będzie on błogosławiony przez Jahwe, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym. I dodała Noemi — Człowiek ten jest naszym krewnym, jest jednym z mających względem nas prawo wykupu. I jeszcze powiedział mi, rzekła Rut Moabitka, przyłącz się do moich dziewcząt, dopóki nie skończą całego mojego żniwa. Noemi powiedziała do swej synowej Rut, lepiej dla ciebie, moja córko, że będziesz wychodzić z jego dziewczętami, niż mieliby cię źle przyjąć na innym polu. Dołączyła się więc Rut do dziewcząt Boaza, aby zbierać kłosy do czasu zakończenia żniw jęczmienia i żniw pszenicy, a mieszkała ze swoją teściową. Rut w nocy u Boaza. Noemi, teściowa Rut, powiedziała do niej, — Córko moja, czyż nie powinnam ci poszukać spokojnego miejsca, w którym byłabyś szczęśliwa? Oto czyż nie jest naszym powinowatym Boaz, Boaz, z którego dziewczętami ty byłaś? On to właśnie dzisiaj wieczorem ma czyścić jęczmień na klepisku. Umyj się i namaść, nałóż na siebie swój płaszcz i zejdź na klepisko, ale nie daj się jemu poznać, dopóki nie skończy jeść i pić. A kiedy się położy, ty, zauważywszy miejsce jego spoczynku, wyjdziesz, odkryjesz miejsce przy jego nogach i położysz się, a on sam wskaże ci, co masz czynić. Odpowiedziała Rut. Wszystko, co mi powiedziałaś, wykonam. Zeszła więc na klepisko i uczyniła to wszystko, co kazała jej teściowa. Boaz po jedzeniu i piciu, w dobrym samopoczuciu, poszedł położyć się na brzegu stosu jęczmienia. Wtedy Rut podeszła cicho, odkryła miejsce przy jego nogach i położyła się. A w środku nocy Boaz poczuł zimno i rozglądając się dokoła, zobaczył kobietę leżącą przy jego nogach. Zapytał, — Kto ty jesteś? Odpowiedziała, — Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną, albowiem jesteś powinowatym. Powiedział, — Błogosławiona bądź moja córko przez Jahwe. Jeszcze lepiej niż za pierwszym razem okazałaś swoją miłość za drugim razem, gdy nie szukałaś młodych mężczyzn, biednych czy bogatych. Nie lękaj się więc, moja córko. Wszystko, co powiedziałaś, uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś dzielną kobietą. Jednakże jeśli jest prawdą, że jako krewny twego męża mam prawo wykupu, to jest jeszcze krewny bliższy ode mnie. Pozostań tutaj przez noc, a rankiem, jeśli on będzie chciał wypełnić wobec ciebie swój obowiązek jako krewny twego męża, dobrze będzie, jeśli go wypełni. Lecz jeśli nie będzie chciał go wypełnić, to na życie Jahwe ja go wypełnię względem ciebie. Śpij aż do rana. spała u jego nóg aż do świtu. O tej porze, kiedy człowiek nie może jeszcze odróżnić innego człowieka, wstał Booz. Mówił bowiem do siebie: nie powinien nikt o tym wiedzieć, że kobieta przyszła do mnie na klepisko. Powiedział do niej: podaj okrycie, które masz na sobie, i trzymaj je mocno. Gdy trzymała je, odmierzył jej 6 miar jęczmienia i podał jej. Po czym poszła do miasta. Przyszła Rut do swej teściowej, a ta zapytała ją: co z tobą, moja córko? Opowiedziała jej Rut wszystko, co uczynił dla niej ten człowiek. Dodała Rut: dał mi też 6 miar jęczmienia, mówiąc: nie możesz wrócić z pustymi rękami do swej teściowej. Bądź spokojna, moja córko, powiedziała Noemi, aż dowiesz się, jak potoczą się rzeczy, gdyż nie spocznie ten człowiek, dopóki nie zakończy dzisiaj tej sprawy. Booz zaślubia Rut. Booz tymczasem wszedł do bramy miasta i usiadł tam. Oto przechodził krewny, o którym mówił Booz. Zawołał Booz: podejdź, człowieku, usiądź tutaj. Tamten podszedł i usiadł. Wtedy Booz wziął 10 mężów ze starszyzny miasta, powiedział do nich: usiądźcie tu. I usiedli. Przemówił do tamtego krewnego: pole, które należało do naszego krewnego Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z ziemi Moabu. Uważałem, że należy cię o tym zawiadomić i powiedzieć ci wobec tych, którzy tutaj siedzą, i wobec starszyzny mojego narodu. Jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny, kupuj, a jeśli nie chcesz, daj mi znać, abym wiedział, gdyż nie ma nikogo przed tobą, kto by je mógł wykupić jako krewny, ja bowiem idę po tobie. Odpowiedział ów krewny: ja wykupię. W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi, dodał Booz, weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie. Krewny ów odpowiedział: nie mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku. Wypełnij ty moje prawo krewnego, bo ja nie mogę go wypełnić. A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu, co do prawa wykupu i co do zmiany. Aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu. Powiedział ów krewny do Booza: nabądź dla siebie moje prawo wykupu. I zdjął swój sandał. Wtedy powiedział Booz do starszyzny i do całego ludu: świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. A także nabyłem dla siebie za żonę Rut Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci, ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy. Cały lud zebrany w bramie zawołał: jesteśmy świadkami. A starsi dodali: niech Jahwe uczyni kobietę, która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały dom Izraela. Stań się możnym Efrata, zdobądź sobie imię w Betlejem. Niech stanie się dom twój przez potomstwo, które da ci Jahwe z tej młodej kobiety, jak dom Peresa, którego Tamar zrodziła Judzie. Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Jahwe sprawił, że poczęła i urodziła syna. Kobiety mówiły do Noemi: niech będzie błogosławiony Jahwe, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię jego będzie wspominane w Izraelu. On będzie dla ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż 7 synów. Wzięła Noemi dziecko i położyła je na swym łonie. Ona też je wychowywała. Sąsiadki nadały mu imię, mówiły: narodził się syn dla Noemi. Nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. Genealogia Dawida. A oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem Hesrona. Hesron był ojcem Rama. Ram był ojcem Aminadaba. Aminadab był ojcem Nachszona. Nachszon był ojcem Salmona. Salmon był ojcem Booza. Booz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. Koniec księgi Rut.